I w studio witam pana doktora Marka Ciesielczyka. Raz jeszcze chciałam państwu przypomnieć, że otwarta dyskusja antenowa, która zwykle ma miejsce u nas w poniedziałki, będzie miała miejsce u nas jutro. Dzisiaj porozmawiamy o spotkaniu, jakie wczoraj odbyło się z panem doktorem Markiem Ciesielczykiem, no i o informacjach, jakie przywiózł. Dobry wieczór, bardzo serdecznie pana witam.
Dobry wieczór państwu.
No i okazuje się, że spotkanie było, no nie wiem, czy powiedzieć kontrowersyjne, ale było wypełnione przygodami. Miało się odbyć w budynku SWAP-u przy 6005 West Irving Park Road. O ile wiem, przyjechało tam paręset osób, kilkaset osób. Niestety zostało w ostatniej chwili odwołane.
Tak, no mówiąc dokładniej, nie tyle zostało odwołane, ponieważ właściciel sali, który zawarł z nami, czyli organizatorami tego spotkania, umowę w obecności świadków tydzień wcześniej, zaledwie dwa dni przed spotkaniem poinformował nas, że spotkanie nie może się odbyć w tym budynku i on wycofuje się z tej umowy. Nieco wcześniej, dwa dni bodajże wcześniej, w jednej z restauracji w obecności świadków mój znajomy Józef Broniszewski pół żartem, pół serio powiedział, że spotkanie się nie odbędzie, czy odbędzie się na chodniku, ponieważ nikt nas nie wpuści. Kiedy zapytałem dlaczego, powiedział, że żartuje. A więc były te prorocze słowa. Nie chcę przez to powiedzieć, że miał coś z tym wspólnego, ale jest to pewna wskazówka, kto ewentualnie mógł stać za operacją, w wyniku której uniemożliwiono przeprowadzenie mojego wykładu. I musieliśmy faktycznie w ostatniej chwili ratować się. I tutaj serdeczne podziękowanie dla księdza parafii świętego Pankracego na południu, który udostępnił nam salę i przynajmniej te kilkadziesiąt osób, które zdecydowały się na podróż na południe, mogły zobaczyć dokumenty, które tutaj przywiozłem. Nieco wcześniej moja żona otrzymała kartkę z wyrazami współczucia z powodu śmierci męża, czyli mojej, nadaną z okolic Chicago. Jak państwo pamiętacie, kilka miesięcy wcześniej otrzymywała telefony z pogróżkami, że wrócę w trumnie, jeżeli ujawnię jakieś nazwiska. Jaki stąd wniosek? Że esbecja chicagowska jednak czegoś się obawia i środowiska te antylustracyjne mają jakiś interes w tym, żeby ograniczyć do minimum przepływ informacji na temat lustracji, na temat dokumentów. Taki jest mój przynajmniej wniosek. Trzeba powiedzieć, że wcześniej nie było tak łatwo znaleźć sali w środowiskach polonijnych, w organizacjach polonijnych. Tego typu wykład na temat polonijnych esbeków oczywiście różnił się od spotkań na przykład z posłami RP, ponieważ nie mówiliśmy o grze w szachy, lecz o tajnych współpracownikach SB działających wśród Polonii.
Ale mam tylko takie jedno pytanie, tak na marginesie. Jeżeli pan i organizatorzy wiedzieliście dwa dni wcześniej, dlaczego nie poinformowaliście mediów? Na przykład ja jeszcze wczoraj ogłaszałam informację, że to spotkanie odbędzie się na Irving Park.
Z dwóch powodów. Nie chcieliśmy wprowadzać większego chaosu, ale ważniejszym powodem było to, iż obawialiśmy się, aby nie wywierano presji na księdza, który udostępnił nam salę, a więc w ostatniej chwili ujawniliśmy tę informację, gdzie się to spotkanie będzie odbywać. I tak, nie obeszło się bez przygód. Anonimowy rozmówca poinformował policję o rzekomych rozruchach w czasie spotkania. Policja przyjechała, ale no, oczywiście było spokojnie. A więc jak widać, do ostatniej chwili środowiska antylustracyjne polonijne usiłowały zakłócić czy uniemożliwić spotkanie.
Pana osoba budzi spore kontrowersje w Chicago. Z jednej strony słychać głosy, że Ciesielczyk to po prostu mąciciel i oportunista, a z drugiej strony mówi się, że jest to człowiek odważny i zdeterminowany mimo tych wszelkich pogróżek i przeszkód i kłód rzucanych pod nogi. Czy prawda jest gdzieś pomiędzy, czy jest pan tą osobą scharakteryzowaną w tej drugiej opinii?
No ja myślę, że takim najlepszym świadectwem z ostatnich miesięcy jest to, że po ujawnieniu jednego nie z tajnych współpracowników, ale oficerów SB w Tarnowie straciłem pracę, więc jest tutaj pewne ryzyko prowadzenia tego typu badań naukowych, ponieważ Polska nie jest państwem demokratycznym z różnych powodów. Możliwa jest taka sytuacja. Zresztą państwo śledzicie na przykład sprawę pana Kamińskiego. Widzicie sami, że Polska nie jest państwem prawa, więc zajmowanie się taką tematyką wiąże się z pewnym ryzykiem dość dużym, na przykład utraty pracy, co mnie spotkało.
A jaka to była praca? Jaką pracę panu
pracowałem? Pracowałem dla Urzędu Miasta, prowadziłem jedną z działek promocyjnych, była to co prawda umowa o dzieło, ale tą umowę także straciłem. Po ujawnieniu, że kustosz Muzeum Tarnowskiego, niejaki Bańburski, był oficerem SB, który pracował w wydziale tym samym, który zorganizował morderstwo księdza Popiełuszki.
Ale na salonie 24 widziałam, że pan już znalazł inne zajęcie, może nawet bardziej intratne stanowisko.
No nie bardziej intratne, ale na pewno bardziej ciekawe, więc to mnie cieszy, że tego typu praca związana zresztą z Polonią będzie moim udziałem, ale to jest jakby inny rozdział, o tym oczywiście też możemy rozmawiać.
Ale może jeżeli nie zabraknie nam czasu, teraz przejdźmy do istoty sprawy. Pan przyjechał tutaj z zapowiedzią ujawnienia kolejnych nazwisk polonijnych esbeków. Jakie nazwiska, aż się boję zapytać, jakie nazwiska zostały ujawnione, bo przyznam, że mimo iż pan dr Ciesielczyk przywiózł do studia cały szereg dokumentów, ja nie jestem ekspertem, nie jestem historykiem i nie jestem w stanie zweryfikować, czy są to autentyczne dokumenty, czy są to po prostu napisane dokumenty przez pana znajomych. Ja muszę to powiedzieć, ponieważ nie mam takiej możliwości, żeby sprawdzić, z jakiego źródła one pochodzą, ale są to dokumenty, jeżeli są prawdziwe, które powinny wstrząsnąć Polonią, a z drugiej strony nie wiem, czy tak się stanie, panie Marku, czy naprawdę nie przekroczyliśmy pewnej granicy, gdzie zainteresowanie tego typu informacjami po prostu spadło niemal do zera. W tej chwili interesujemy się tym, czym interesują się Amerykanie, oglądając różne programy typu reality i czym interesują się Polacy, bardziej byłą żoną pana jednego z aktorów niż i jej sprawami łóżkowymi, niż tym, że była zamieszana w bardzo poważną aferę.
No to jest chyba tak, rzeczywiście poniekąd ma pani rację, to jest tak jak z historią Babilonu, tylko część ludzi się interesuje historią Babilonu na przykład, a większość zdecydowana się nie interesuje.
Ale historia Babilonu, wie pan, nie możemy porównywać do tego, o czym pan chce mówić, o czym pan mówi, ponieważ jest to historia niedawnych lat i jest to teraźniejsze.
No tak, ale często spotykam się na przykład z taką opinią, iż niepotrzebnie mówię o osobach, które nie żyją, które zmarły kilka lat temu na przykład, ponieważ to jest prehistoria, więc pozwoliłem sobie na ten żart z Babilonem. Moim zdaniem należy ujawniać wszystkie dokumenty historyczne, niezależnie od tego, czy to zainteresowanie jest mniejsze czy większe. Powiedziałbym, że to zainteresowanie wśród Polonii nie jest tak małe jak w Polsce, ponieważ miałem spotkania w Nowym Jorku, w New Jersey, w Connecticut i tu w Chicago dwa razy na ten sam temat, w lutym i teraz, i jak widać, no to zainteresowanie jest po pierwsze duże, a po drugie nawet wzbudza, te moje spotkania wzbudzają różne tego typu emocje, które prowadzą do akcji uniemożliwiających.
Ale nie odnosi pan wrażenia, że na te spotkania przychodzą wciąż ci sami ludzie, że nie poszerza się krąg osób zainteresowanych, może się trochę zawęża?
Być może, ale to jest normalne, ponieważ następuje pewne znużenie także i zniechęcenie do tematu, wynikające między innymi moim zdaniem z tego, że nie ma żadnych konsekwencji, choćby natury prawnej. Ale muszę państwu powiedzieć, że jedna z rozmów, którą odbyłem w Nowym Jorku, świadczy, że władze amerykańskie zaczynają się tym tematem interesować, co wcale nie znaczy, że dojdzie do deportacji czy stawiania przed sądem tych tajnych współpracowników, którzy jeszcze żyją. Poza tym utrudnienia, z jakimi napotyka badacz taki na przykład jak ja, już nie będę tu wchodził w szczegóły, ale naprawdę to jest bardzo czasochłonne prowadzenie takich badań oraz przeszkody, które się tu stawia między innymi w środowisku polonijnym, sprawiają, że takie badania będą bardzo wolno posuwały się naprzód i być może za 20 lat dobiegną do końca.
Ja chciałam jeszcze panu wskoczyć w słowo. Powiedział pan, że nie ma żadnych następstw natury prawnej. Ja bym dodała, że nie ma żadnych reperkusji natury towarzyskiej, społecznej czy nawet zawodowej. Pewnego czasu ujawniono nazwisko człowieka, który był TW albo SB-kiem, już nie pamiętam, który pisze stałe felietony w jednej z gazet chicagowskich i on w dalszym ciągu pisze tam te swoje komentarze. Po prostu pisze w dalszym ciągu, mimo że został zdemaskowany jako człowiek, który działał na szkodę.
No właśnie, więc ja proponuję, żebyśmy się z tym pogodzili, chociaż to jest bolesne, i zajęli się historią, tak jak ja to robię. Uważam, że dokumenty należy ujawniać, niezależnie od tego, czy będzie jakiś występował ostracyzm wobec tych esbeków, czy nie. No bo można spytać, to powinniśmy się tak zachować, jak proponuje arcybiskup Brzeciński, zamurować, zniszczyć, spalić te dokumenty, czy też mówić o historii, było nie było, najnowszej, naszej polskiej.
Problem w tym, że te informacje, jakie przedostają się, są bardzo fragmentaryczne i ktoś może powiedzieć, że one mają charakter wybiórczy, że może mają charakter odwetowy, zemsty, że czy pan, czy inni badacze tych akt są po prostu osobami wynajmowanymi, które mają znaleźć brudy na przeciwników politycznych czy towarzyskich pewnych osób.
Gdyby tak było, jak pani mówi, to przyjechałbym tu z teczką pełną argumentów przeciwko osobom, które żyją. A tak nie jest. Dochodzi się do tych dokumentów w sposób przypadkowy. Niestety jest pewien chaos, panuje w IPN, jeżeli chodzi o kartoteki, o rejestr. I dlatego, jak powiedziałem, są to badania bardzo żmudne, czasochłonne, a wyniki no, są jakie są. Po prostu bada się to, co jest dostępne. Trzeba pamiętać o tym, że część akt została zniszczona, część jest w archiwum wyodrębnionym, czyli została utajniona. I to, na co może taki historyk jak ja natrafić, jest pewnym przypadkiem. Albo trafiam na kogoś, i to mogę powiedzieć tutaj, wielokrotnie zresztą to powtarzam, najczęściej na ciekawe materiały trafią przypadkowo. I to już nie jest mój wybór, tylko po prostu...
Mówi się, że nie ma przypadków. Może jest tak, że ktoś jest zainteresowany ujawnianiem pewnych informacji i bardzo życzliwie panu te dokumenty podsuwa.
No to gdyby tak było, to myślę, że miałbym znacznie ciekawsze nazwiska, a one jak na razie nie są takie rzucające na kolana.
Może właśnie o to chodzi, żeby w pewnym sensie... skompromitować lustrację, żeby powiedzieć, że proszę bardzo, jakie mamy płotki.
Lustracja była kompromitowana, jest kompromitowana od 1989 roku ustawicznie i tutaj jak najbardziej zgoda. Przy czym badacz taki jak ja zewnętrzny ma ograniczone możliwości wpływania na przykład na prawo, na media. Ja się zajmuję tym, co jest dostępne. To, co jest, no, warte jest pokazania. Nawet jeżeli to chodzi o osoby zmarłe, bo przecież o Hitlerze czy o Stalinie, chociaż zmarli, mówimy, piszemy, prawda? To takie ekstremalne oczywiście przypadki, ale moim zdaniem należy mówić o wszystkim, co w jakiś sposób może rzucić światło. Na przykład te dokumenty, które ja przywiozłem, mają jeszcze drugą stronę medalu. Proszę nie zapominać, że ja mówiłem i mówię także o osobach, które nie dały się zwerbować, a które przez wiele lat były posądzane o współpracę z SB. Na przykład Stanisław Chęciński, który był działaczem Kongresu Polonii, przez wiele lat był werbowany, były podejmowane próby werbunku, nie uległ, bardzo ładnie się zachował. Podobnie Kazimierz Łukomski, Roman Puciński, Krzysztof Rad z Pomostu. To są osoby, które były pod ciągłą presją SB, a mimo to nie uległy. Powiem na przykład... Pani Lucyna Migała była werbowana, nie uległa presji, nie dała się zwerbować.
Siłą woli działały na rzecz propagandy komunistycznej, także ich nazwiska nie muszą znajdować się w dokumentacji IPN-u, nie muszą znajdować się w archiwach, ponieważ te osoby bardzo ochoczo...
No, ja tylko stwierdzam fakt, że te osoby były poddane presji, próbowano je zwerbować, nie uległy tej presji i należy o tym mówić.
Czyli nie zostały TW.
Tak, tak.
To wszystko, co
natomiast, wiemy o nich. Natomiast, jeżeli chodzi o tę grupę, o której pani mówi, można by ich określić typem agentów wpływu. To jest termin, który powstał w 60-tych latach, został stworzony przez KGB. W podręcznikach KGB, które wpadły w ręce CIA, znajdujemy taki termin. To były osoby, które wywierały wpływ na przykład na media, na polityków, czy w ogóle na politykę, nie będąc formalnie agentami sowieckimi. Podobnie tutaj mamy do czynienia z pewną grupą, której nie opłacało się SB werbować. Znalazłem wiele takich notatek SB-ckich, raportów, gdzie mówi się o tej czy o tej osobie, zaraz o nich powiem, że nie opłaca się werbować tego czy tamtego z tego powodu, że poglądy tej osoby są znane jako pro-PRL-owskie. I to SB wystarczyło. Wystarczyły rozmowy, dzięki którym pozyskiwali od tej osoby informacje, dokładnie takie same jak od TW, Natomiast nie werbowali tej osoby, dlatego że FBI mogła łatwo wpaść na ten trop, ponieważ te osoby były znane jako osoby o properoskich poglądach. Taka wpadka groziła TW procesem, a oficer prowadzący, czyli dyplomata z konsulatu PRL-u, mógł zostać na przykład wydalony, a w czasach na przykład gierkowskich zależało PRL-owi na utrzymywaniu dość dobrych stosunków z USA. Więc rezygnowano z werbunku, natomiast ustawicznie, cyklicznie, systematycznie spotykano się z tymi ludźmi i oni wielokrotnie wyrządzali większe szkody dla Polonii, aniżeli formalni tajni współpracownicy, kontakty operacyjne czy też kontakty informacyjne.
Ja mam na myśli jeszcze może trzecią kategorię osób, które niekoniecznie spotykały się z agentami SB, ale działały na rzecz propagandy PRL-owskiej, czy to w mediach, czy w organizacjach polonijnych, czy w różnych innych środowiskach. I uważam, że o tym też musimy pamiętać. Fakt, że nie natrafił pan na pewne nazwiska jako TW, nie oznacza, że te osoby nie czyniły, nie działały na rzecz rozbijania Polonii, nie szkodziły Polonii.
Oczywiście, jeszcze zapomniałem powiedzieć o grupie, którą już Lenin określił jako użyteczni idioci. No. Byli to ludzie określani przez KGB jako nieświadomi multiplikatorzy. Oni działali faktycznie na korzyść SB, ale sobie z tego nie zdawali sprawy.
Muszę sobie zapisać, nieświadomi multiplikatorzy.
Tak, ale to jest kategoria jakby zupełnie odrębna.
Myślę, że byli
odrębna.
Też świadomi multiplikatorzy.
Świadomi multiplikatorzy, czyli powiedzmy takie taśmy przekaźnikowe pomiędzy konsulatem PRL-u a mediami polonijnymi czy Polonią w ogóle, to były osoby, które przeważnie utrzymywały kontakty z rezydenturą SB w konsulacie generalnym PRL-u. Ja nie spotkałem takiego przypadku, prawdę powiedziawszy, człowieka, który by działał na korzyść PRL-u i nie miał kontaktów równocześnie z rezydenturą SB.
Może miał kontakty z rezydenturą GRU albo KGB.
A może, no to jest jeszcze inny przypadek ludzi, którzy pracowali dla sowieckiego wywiadu, ale tym się nie
zajmuje.
Który
sterował wywiadem polskim,
tak,
prawda?
Tak, i ja się ograniczyłem do działań SB w środowisku polonijnym, głównie w latach 70. 80.
No to przejdźmy do faktów teraz.
Więc myślę, że w tej grupie, która, o której mówiłem wczoraj, najciekawszą osobą, która związana jest nie tylko z Polonią, ale z Amerykanami, czy z Ameryką jako państwem, jest człowiek, który był przez długie lata opłacany przez podatników amerykańskich jako dyrektor instytucji, która była finansowana przez Kongres USA, mam na myśli Radio Wolna Europa. Był to Piotr Mroczyk, odznaczony 2 lata temu wysokim odznaczeniem państwowym przez prezydenta Kaczyńskiego.
Badając, przeglądając akta w IPN-ie, czy usiłował pan dotrzeć do jakichś informacji na mój temat?
Tak. Wszystkie osoby, które znam.
Czy pan
które...
coś znalazł?
Nie znalazłem niczego w ogóle. Natomiast tutaj chciałem wrócić właśnie do tego argumentu, bo o co dalej, w dalszym ciągu mojego wywodu będzie mi chodzić. Że skoro pada taki argument, że osoby odznaczane muszą być sprawdzane w IPN-ie, to dlaczego nie sprawdzono Piotra Mroczyka? Jeżeli taki badacz jak ja, no powiedzmy kolokwialnie z ulicy, wchodzi do IPN-u i znajduje teczkę Mroczyka, tajnego współpracownika o pseudonimie 69, to przecież Kancelaria Prezydenta, która dysponuje środkami, finansami, powinna szybciej znaleźć teczkę byłego dyrektora Radia Wolna Europa, no i prezydent nie powinien odznaczać takich ludzi. Jeżeli pani nie odznaczona, odznaczono agenta, no to coś tu jest nie tak.
W Chicago gościł prezes IPN-u, pan Janusz Kurtyka. Wiem, że pan miał okazję spotkać się z nim. Czy zadał mu pan takie pytanie?
No, akurat mówiliśmy o czymś innym, o czymś, co mnie bardzo interesuje, to znaczy o poszerzeniu dostępu do akt i faktycznie od stycznia, i tutaj wszyscy ci, którzy zdezorganizowali spotkanie, mają powody dodatkowe, żeby się obawiać, ponieważ od stycznia będzie znacznie większy dostęp do dokumentów w IPN-ie. No i mam nadzieję, że to przełoży się także na wyniki moich prac, ale wracając do Mroczyka, ponieważ jest to przypadek bardzo, bardzo interesujący z kilku powodów. Po pierwsze, Mroczyk był działaczem Solidarności, był internowany. 10% internowanych była to osoby zwerbowane przez SB, w przypadku Mroczyka tak było. Mroczyk, i to bardzo szkodliwy agent, on nie tylko był zwykłym donosicielem, ale także współpracował z SB nawet w operacjach, które miały na celu zdemaskowanie rzekomych szpiegów zachodnich na terenie PRL-u. Działał w 70-tych latach, został zwerbowany w momencie, kiedy miał jechać na taki kurs dziennikarski do radia BBC. Ponieważ jego matka była angielką, świetnie mówił po angielsku i pracował w komunistycznej propagandowej stacji Polonia, która nadawała na zagranicę propagandowe programy, co będzie miało w dalszej części mego wywodu znaczenie. Następnie w czasach Solidarności był internowany, następnie wyjechał na Zachód i założył Fundację Solidarności w Waszyngtonie, która była oskarżana przez Giedroycia, między innymi redaktora kultury, o defraudację pieniędzy. Następnie Mroczyk kupił gazetę polonijną, najstarszą, o ile mi wiadomo, Gwiazda Polarna. Ja już nie będę wchodził w tę historię, ponieważ Państwo chyba sobie przypominacie, jakie wtedy rzeczy działy się w tej Gwieździe Polarnej za czasów Mroczyka. I został następnie dyrektorem Radia Wolna Europa. A, jeszcze jedno. Mroczyk był delegatem, czy uczestniczył w delegacji, w komisji nadzorującej proces pokojowy w Wietnamie z ramienia państwa komunistycznego, jakim był PRL, i już wtedy współpracował z wywiadem PRL-owskim. Jak to się stało, że Amerykanie, ja nie mówię o tym, że musieli wiedzieć, że on był agentem, ale wiedzieli, musieli wiedzieć, że był w propagandowej komunistycznej stacji Polonia, musieli wiedzieć, że był w delegacji PRL-owskiej w Wietnamie, a to oznaczało, że musiał być pewnym człowiekiem dla PRL-u. Jakim cudem Mroczyk został dyrektorem sekcji polskiej Radia Wolna Europa? Co więcej, Radio Wolna Europa, zresztą Państwo kojarzycie, pamiętacie te fakty, że to nie jest jedyny agent w Radio Wolna Europa. Zresztą tak nawiasem mówiąc, tutaj zadzwonił do mnie człowiek, znajomy Mroczyka, mówi: panie, to jest niemożliwe, ojciec Mroczyka był oficerem RAF-u, brał udział w bitwie o Anglię. To prawda. Tylko że ten oficer RAF-u w 40-tych latach został zwerbowany przez UB, a następnie pracował dla SB jako TW Robert. Czyli to wcale nie świadczy, że jeżeli ktoś był kiedyś bohaterem, mógł zostać współpracownikiem. Ktoś może powiedzieć, że może to rodzinne, że ojciec i syn. Na przykład siostra Mroczyka była werbowana i nie uległa presji, więc jak widać, to nie zawsze musi być tak, że...
Mroczyk, wie pan, w pewnym momencie był tutaj podejmowany jak wielki heros, bohater Solidarności. Współpracował z licznymi mediami, które usiłowały też narzucać pewną linię polityczną i być może za swoje zasługi na tym polu.
Został, dwa lata temu został odznaczony, jak powiedziałem, przez prezydenta Kaczyńskiego, jak widać, bez sprawdzenia przeszłości. Innym ciekawym przypadkiem jest inny pracownik Radia Wolna Europa, Roman Żelazny, który od 1989 roku miał prawo pobytu w Stanach Zjednoczonych. I ciekawe, jak otworzono akta IPN-u, wrócił do Polski. Być może obawiał się, że jakieś konsekwencje natury prawnej spotkają go na terenie Stanów Zjednoczonych. Współpracował zresztą z dodatkiem do nowego dziennika nowojorskiego. Państwo może w Chicago nie znają historii nowego dziennika, ale
niektórzy z nas nie są zdziwieni, że tam trafił.
Na wschodnim wybrzeżu wiadomo, o co chodzi. I proszę sobie wyobrazić, że Roman Żelazny wrócił do Polski, założył fundację i stypendium między innymi dla dziennikarzy, i to jest stypendium imieniem Piotra Mroczyka. No, a więc agent promuje agenta.